tym tutaj powiedział, o tym powiedzmy czwartku, ewentualnie o piątku, no to już tak, tak wygodnie nie jest. I doprowadzamy się do pewnych takich stanów, które jednym słowem bagatelizują pewne rzeczy. Gdybym miał was zapytać, czym jest świat, to co byście mi powiedzieli? Że świat to jest?
Sposób życia.
Sposób życia, no. Od razu to bym powiedział, od razu w pewnym stopniu ma rację. Ponieważ fajnie by było, gdybyśmy sobie mogli wypunktować pewne rzeczy. To znaczy, byśmy powiedzieli na przykład, że świat to jest to, to, to i to i wystarczy tego nie robić. Niestety nie ma, nie, w moim przekonaniu nie ma takiej możliwości, żebyśmy mogli być tacy precyzyjni i tacy konkretni i powiedzieć, jakie możliwości, jakie rzeczy są ze świata, a jakie nie są. Wynika to z kilku rzeczy. Jeżeli sobie zaczniemy wymieniać te elementy, zawsze ktoś z was będzie mógł w stanie powiedzieć, że jest ten mój indywidualny przypadek. To znaczy, że jest coś, co w moim przekonaniu mnie gorszy albo mnie odciąga od Boga i efekt jest taki, że tak naprawdę będziemy nic nie robić, tylko wymieniać. Jest to kompletnie bez sensu. Dlatego, że każdy przypadek jest indywidualny, ale mechanizmy są zawsze takie same. Ja bym nie chciał, znaczy całym sobie żyć. No czy wiele rzeczy bym sobie życzył, ale najbardziej bym sobie chyba chciał życzyć na ten czas, żebyśmy wszyscy zrozumieli mechanizm działania tego. Nie na zasadzie, że słuchanie muzyki na YouTube to jest bardzo światowe, ewentualnie czytanie literatury takiej popularnej to jest wielki świat, w ogóle jak to się czyta, bo to kto przeczytał Harry'ego Pottera, to już nie będzie zbawiony. To jest kompletnie bez sensu postawienie takiej sprawy. Ponieważ jedni, jak apostoł Paweł mówi, mają silną wiarę i takie rzeczy mogą robić, ich to w ogóle nie rusza. Inni natomiast mają tą wiarę trochę słabszą i powinni na takie rzeczy zważać bardziej. A więc wymienianie sobie tego jest kompletnie bez sensu. Niemniej jednak, jeżeli mamy mówić tutaj o jakiejkolwiek nieprzyjaźni ze światem, to sobie powiedzmy na początku, z kim mamy się nieprzyjaźnić, czy się przyjaźnić. Bo ja wiem, że problemem świata jest to, że jak mówimy o świecie, to mamy mieć wszystko i wszystkich. Czyli tak naprawdę nikogo i nic. A jeżeli dotkniemy tego problemu, spróbujemy zdefiniować nie na zasadzie, mi się tak wydaje, tylko na zasadzie, co my tutaj zrobimy, no to wychodzimy z pewnego założenia, z pewnej definicji, mamy pewne fundamenty. Pierwsza rzecz, którą chciałbym, abyśmy przeczytali, jest pierwszy werset z listu Piotra. Ja tak będę niestety skakał, nie ma innej opcji. Drugi rozdział, ponieważ wyjdźmy z pewnego założenia, co to jest świat, jeżeli jesteśmy w stanie zdefiniować. Drugi z Piotra, drugi rozdział, wersety 2-5, wersety tylko piąty, nie będzie piąty. Również starczy tego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie 8 wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożny. Wychodzi z tego bardzo proste założenie, że Bóg pewien świat, znaczy mam tutaj od razu na myśli całą historię potopu, zniszczył. W tym wypadku nieważne jak, ważne, że to, co Bóg zniszczył, apostoł Piotr w natchnieniu Ducha Świętego nazywa świat. Pytanie, do czego apostoł Piotr nawiązuje? On nawiązuje do wypowiedzi Pana Boga w pierwszej księgi Mojżeszowej z 6 rozdziału, a wersetu 5. Jest powiedziane, ale super. Znaczy nie to jest powiedziane, ale to będzie wygodne. Dzięki wielkie. Pierwsza księga Mojżeszowa, 6 rozdział, od wersetu 5. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i wolał na tym sercu swoim. I że z władzy człowieka, którego stworzyłem, z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa, niebios, gdyż żałuję, że uczyniłem. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Kiedy Pan Bóg przyszedł na ziemię, czytamy, to dlaczego chciał zniszczyć ten świat? Bo jedna rzecz.
Światło.
Świat był zły. Ale co to znaczy, że świat był zły? Konkretnie. Bo to jest w tym tekście. Znaczy, świat był beznadziejny, tak mówiąc bardzo, bardzo szczegółowo. Ale przyszedł i zobaczył, że? No właśnie. I to jest klucz. Bo przyszedł Pan Bóg, zobaczył, że świat, to znaczy to, co ten system porządnych rzeczy, jakkolwiek byśmy go nie nazwali, że ludzie żyją, że ludzie są pod totalnym zepsuciem. Że ich uczynki są złe. Że te wartości, które zostały przekazane jeszcze kilka pokoleń wstecz, które Bóg przekazał, które Bóg miał podobanie, ci ludzie po prostu odrzucili. Nie dochodzi teraz dlaczego, czy to, że byli aniołowie, czy to, że nie było absolutnie ważne. Ważne jest to, żeby przyszedł i zobaczył, że ich uczynki są złe. Stąd można wysnuć wniosek, że świat możemy definiować nie na zasadzie dobry, zły, badacz, nie badacz, chrześcijanie, chrześcijanie. Nie w ten sposób, ale na zasadzie mojego postępowania i moich uczynków. A więc tego, czy ludzie postępują tak, a nie inaczej. I w zależności od tego, jak postępują, tak możemy ich i definiować w zależności od siebie. Czy ten wniosek jest słuszny i czy można iść tym trochę? Bo tak naprawdę nie interesuje nas Noe i jego otoczenie, ale interesuje nas nasze otoczenie. Świat opisany przez Noego ma pewną alegorię w naszych czasach. Wracamy do listu Piotra, do drugiego listu Piotra, tym razem trzeci rozdział, wersety 6-7. Przez to świat ówczesny zalany wodą zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. A więc jest pewne porównanie, że tamten świat został zniszczony i ten zostanie zniszczony. Tamten wodą, ten ogniem, ale pytanie dlaczego? Dlaczego Bóg chce zniszczyć ten świat? Jeżeli tamten świat został zniszczony dlatego, że ich uczynki były złe, więc widać, że jest pewne przełożenie na nasze czasy. Że te uczynki, które są wcześniej, też są złe i też Bogu się nie podobały. To jest jakby pierwszy przykład. Innym przykładem jest jeszcze Pan Jezus. Bo Pan Jezus jak przyszedł, to On też się stawiał w opozycji do świata. I On też nie stawiał się na zasadzie takiej, że ja, a wy to wy i dlatego wy jesteście źli, a ja jestem dobry, ale postawił konkretny argument. W Ewangelii Jana w 7 rozdziale, a w wersecie 7 mówi tak. Świat nie może was nienawidzić, lecz mnie nienawidzi, ponieważ ja świadczę o nim, że jego czyny są złe. I to jest w zasadzie w jednym wersecie wytłumaczone 4 Ewangelie, dlaczego faryzeusze tak nienawidzili Jezusa. Nie dlatego, że przyszedł, nie dlatego, że się proces zaczął wypełniać, ale dlatego, że wszystkich powiedział, to jest źle, to jest źle, to jest źle i to. Udał mi konkretnie. Więc jeżeli w tym kontekście on mówi, że mnie nienawidzą, ale was nie dotykają. Dlaczego? Dlatego, że dobrze czas Pana Jezusa. Oni się uczyli, tak powiedzmy w skrócie. Natomiast kiedy już oni byli tymi apostołami, kiedy oni chodzili, nauczali, czy też nawracali, to wpisali się w tą samą rolę. To znaczy zrobili dokładnie to samo i tak samo świadczyli o tym, że świat jest zły. Nie na zasadzie takiej, że my jesteśmy lepsi od was. Nie na zasadzie takiej, że my jesteśmy mądrzejsi, ale na takiej zasadzie, że my postępujemy w ten sposób, a wy postępujecie w ten sposób. My mamy nadzieję, a wy tej nadziei tak naprawdę nie macie. I jeżeli postawimy w takim kontraście nasze życie, znaczy życie ludzi wierzących i niewierzących, no to cóż, wychodzi na to, że jesteśmy nieprzyjaciółmi świata i nie mamy jakby z nimi zamienić. Patrząc na to zjawisko z perspektywy jednostki, czy też Noego, czy też Pana Jezusa, dostrzegamy pewnych podobieństw, ale jest jeszcze jedna rzecz, jeżeli patrzymy na to globalnie, z perspektywy narodu. I jeżeli na przykład spojrzymy na 5 Księgę Mojżeszową, 5 Księga Mojżeszowa, 7 rozdział, a werset 6 mówi tak. Gdyż Ty jesteś świętym, ale on mówi oczywiście o Izraelu. Gdyż Ty jesteś świętym ludem, gdyż Ty jesteś świętym ludem Pana, Boga Twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg Twój, z spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był jego wyłączną ośmą. Takich wersetów mówiących w tym duchu o tym, że Bóg wyciąga Izraela, oddziela, czy też czyni sobie własnością Izraela, jest dość dużo. I one zawsze uczą nas tak. Izrael święty, reszta nie. Sobie myślimy, no ale okej, oddzielamy Izrael. Izrael został oddzielony od świata w jaki sposób? To taki fajny, symboliczny wychodzi z Egiptu, ale to kompletnie nie o to chodzi. Ponieważ oni w ogóle nie byli jakimś tam murem otoczeni. Oni nie, to nie było tak, że oni nie utrzymywali z nimi kontaktu, nie, tylko się tam z nimi nie brać ślubu z nimi. W sensie, żeby tam, no tylko jedna ta rzecz, ale jakby robić jakieś tam interesy, czy tam żyć, no to jest, nie ma problemu, ponieważ zakon tak dotyczył tak przechodni, jak i tubylca, więc było ok. Problemem nie było to, żeby z nimi się zadawać, w sensie, żeby Izrael się z nimi zadawał, bo się nie zadawał, ale problemem było to, żeby Izrael nie żył tak jak oni. Żeby Izrael nie był tak jak Egipt, Asyria, Babilon czy inne narody ościenne, ale żeby Izrael postępował ściśle według nakazu Pana Boga. Dlaczego? Dlatego, że w Księdze Ezechiela w 20 rozdziale jest, można powiedzieć, ten 20 rozdział to jest taki zamach Pana Boga do Izraela. Dlaczego? Jak ja mam z wami główny problem i jak bardzo wielokrotnie narażaliście mnie na pokusy. Trzy wersety, od 10 do 13, bo one się wydają takie najbardziej wyraźne. Znaczy, ogólnie na całym rozdział mówiąc, sam na poszczególnych etapach Izraela, ale od 10 mówi tak. I dałem im moje przykazania i objawiłem im moje prawa, które jeżeli człowiek wykonuje, żyje dzięki nim. I nadałem im również moje sabaty, aby były znakami między mną a nimi, aby wiedzieli, że ja, Pan, jestem tym, który uświęcę. Lecz dom izraelski był przekorny wobec mnie na pustyni, nie postępował według moich przykazań, zgardził moimi prawami, które człowiek, jeżeli wykonuje, żyje dzięki nim. I bezcześcił bardzo moje sabaty, wtedy postanowiłem wylać im swoją zapalczywość na pustyni, aby ich wykręcić. I teraz nie jest istotne w tym momencie, czy patrzymy na to zagadnienie w taki sposób, że jest Noe, ewentualnie Pan Jezus, ewentualnie cały naród izraelski. Mechanizm jest zawsze jeden. Należy odpowiednio postępować. Te postępowanie jest opisane w szeroko pojęte w tym momencie w Biblii, bo tam się bardziej odnosimy do zakonu. Ale jest jasno powiedziane, czym Bóg ma upodobanie, czym nie. I w zachowaniu ludzi, czy może w ludziach, których w zachowaniu Bóg nie ma upodobania, idą na zatracenie z automatu. Nie ma w ogóle z tym dyskusji. Natomiast ludzie, którzy pokładają nadzieję w Panu Bogu i żyją według Jego zasad, no to w tym wypadku mogą zostać jakby zachowane. Okej. Więc jeżeli wiemy, że świat to jest tak naprawdę w wielkim skrócie postępowanie, a nie tylko takie elementy jak na przykład chodzenie do zboru, czytanie Biblii, albo jej nawet znanie, tylko ewidentne postępowanie, to widać w tym momencie, o co tak naprawdę tutaj chodzi. Widać, jaki jest taki algorytm postępowania człowieka. Jeżeli w tym wypadku, czy postawmy sobie sprawę jasną, jeżeli mamy pewne aspekty naszego duchowego życia, jesteśmy ochrzczeni, chodzimy do zboru, znamy, czytamy i w ogóle, wiecie, mamy ten fundament, ale tak naprawdę nie ma tych przekładni, po prostu przekładni z teorii na praktykę, no to jesteśmy tacy sami jak Nie ma z tym problemu. Bo co z tego, że jesteśmy w porządku wobec Boga w niedzielę, tam nie pomijając powiedzmy między 10 a 13, a potem jesteśmy kompletnie beznadziejni i nasze rzeczy nie ma kompletnie nic wspólnego z Bibą. To nie ma znaczenia, czy wiemy, czy rozumiemy, jeżeli nie ma tego przełożenia. I to jest myślę kluczowe. Problemem, czy też może takim głównym tematem, który został mi postawiony, czy tam w ogóle badałem wszystkim, no ale ja mam też szczęście albo nieszczęście, jak go rozpoczynać, te rozważania, jest to, co napisał Jakub w swoim 4 czwartym rozdziale. Mhm. Ale to nie ten. Nie teraz czwartym rozdziale. Ponieważ jest powiedziane tak, żeby nasze życie nie było przyjaźnią ze światem, żebyśmy mieli z nią nieprzyjaźń. Ale w tym wypadku, jeżeli mam nie postępować jak świat, nie mam się z nim jak przyjaźni, to mnie tak naprawdę nie jest nic do czynienia. I tutaj trzeba bardzo pewien mit, że nie ma czegoś takiego, że ja i świat to dwie różne osoby. Jeżeli ktoś z was myśli, że nie ma ze światem nic wspólnego, bo ma, nie wiem, klapki na oczach, albo zarzucił na siebie nie wiadomo jakie reguły, zasady i w ogóle czego nie robi, nie ma ze światem nic wspólnego, to trzeba się obudzić ze snu. Każdy z nas jest w świecie, żyje w świecie i każdy z nas jest w jakiś sposób światowy. W Ewangelii Jana, Pan Jezus, kiedy w arcykapłańskiej modlitwie kieruje się do Pana Boga, mówi w 15 wersecie tak. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od ze zła. Między innymi o to prosi. Pan Jezus w ogóle nie powiedział odetnij ich od świata, niech oni mają z tym wspólnego, tylko zachowaj ich od zła. Dlaczego nie jest tak, że Pan Jezus nie poszedł dla nas na łatwiznę? Dlaczego nam nie powiedział? Dlaczego nie poprosił o to, żebyśmy nie mieli nic wspólnego ze światem? No to byłoby lepiej. Wtedy byłoby na pewno lepiej, bo wtedy nie mielibyśmy z tym nic wspólnego, nie byłoby żadnego takiego oddziaływania. No bylibyśmy święci, to prawie że doskonali i w ogóle na pewno byłoby nam łatwiej. Pan Jezus w ogóle o tym nie mówi. Zastanawiamy się, dlaczego? Dlaczego jest tak, że mamy być tylko zachowani wobec złego, a nie zabrani od świata? Apostoł Paweł wyjaśnia. Wyjaśnia w pierwszym liście do Koryntian w 5 rozdziale. W sumie. 9:10. Napisane wam w liście, abyście nie przestawali z przetecznikami. Zmieniają się przeteczników tego świata. Albo ścisłów, czy grabieżców, czy bałwochwalców. Bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata. Jak myślicie, co to znaczy wyjść z tego świata? Czysta śmierć. Nic więcej. Jest jedyny sposób, żeby nie mieć kontaktu z tym światem. Umrzeć. Mam to nie jest żadne rozwiązanie. Dlatego, że my żyjemy wśród ludzi światowych. Gdybyście stworzyli komunę, tak jak próbowali zrobić pierwsze chrześcijanie w Jerozolimie, że tak naprawdę sprzedajemy wszystko, zamykamy się w swoim, no to jeszcze jak się mogę. Ale jeżeli chodzi o nasze współczesne życie, to my tak naprawdę wśród ludzi wierzących jesteśmy teraz. Będziemy jutro. Ale w poniedziałek już raczej nie bardzo. I w tygodniu też chyba coś nie w tym guście. Dlatego, że żyjemy wśród ludzi tego świata. Nasza codzienność jest przesiąknięta tą światowością. I naprawdę nie idźmy w tą stronę myśląc, że z tym światem nie mamy nic wspólnego i w ogóle ona nas nie oddziałuje i w ogóle jesteśmy czyści. No czasami coś tam nie na mnie wyjdzie po prostu. Nie ma już czasami. To ja tutaj chcę zwrócić uwagę na pewną rzecz, że Noe żył wśród ludzi tego świata. Ta światowość na niego oddziaływała. Ale jego przykład pokazuje, że można żyć z Bogiem, mimo tego, że mamy wspaniałe warunki ku temu, żeby od Boga odejść. No bo jest można powiedzieć, dość łatwo. Na co dzień żyjemy wśród ludzi, którzy popełniają wszelkiej maści grzech i uważają, że jest fajnie. Ci ludzie tylko ze względu na to, że akceptują ten stan rzeczy, jest im wygodnie, no, póki Chrystusa nie przyjmą do swojego serca, to koniec mają oczywisty. Ale to, że my jesteśmy wśród nich, to, że musimy być bardziej chyba wśród nich, to, że mamy z tym styczność, w żadnym wypadku nie powinno czynić takiego usprawiedliwienia, że no wyszło. Że jak inni, to ja też. Bo przykład Noego pokazuje, że wszyscy pójdą na zatracenie. Ale tylko Noe będzie uratowany. Znaczy Noe i jego rodzina. Przykład Pana Jezusa pokazuje, czy też apostołów, że cały Izrael będzie na mnie nastawał, cały establishment będzie moim wrogiem, ale ja będę trwał przy Bogu i nikt mi nic nie zrobi. Nie dlatego, że jestem cwan, tylko dlatego, że Bóg jest ze mną. Że na nim położyłem swoje zaufanie. Ponieważ widać na tym bardzo fajny przykład, jeżeli chodzi o Noe. Czym zatem można powiedzieć w innym kontekście jest świat? Świat jest tym, że pokładamy nadzieję w układach międzyludzkich. No, na tamty ówczesny czas można to powiedzieć w myśli inżynieryjnej, prymitywnej z naszego punktu widzenia. No ale mimo wszystko. Pokładamy nadzieję w pieniądzu, pokładamy nadzieję w jakiejś tam pozycji, a Noe w tym wszystkim nie pokładał nadziei, tylko pokładał nadzieję w Panu Bogu i to wygrał. No ja wiem, że to jest taki bardzo przejaskrawiony przykład, że on jest taki bardzo taki szeroko omawiany i mam sobie wyobrażenie, nie wiadomo jeszcze jakie, ale mechanizm jest taki sam. Dosłownie taki sam. Dlatego nie ma chyba problemu z tym, żeby się w jakikolwiek tam sposób bać się, odcinać od ludzi, bo to jest nierealne. Jeżeli Pan Jezus nam nie da takiej możliwości się odciąć od tych ludzi, jeżeli apostoł Paweł mówi, jak to tak naprawdę jest, że tylko jakby śmierć nas ratuje, to i w troszkę w innym kontekście słowa Pana Jezusa z 6 rozdziału Ewangelii Mateusza brzmią, a werset 21, świetnie znany, że gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Kiedy mówimy o skarbie, co mamy na myśli? Nic innego, jak tylko ulokowanie pewnych nadziei. Ulokowanie pewnych takich wewnętrznych wartości. Ponieważ, no dobra, śmieszny przykład, ale taki bardzo, bardzo doczesny. Ludzie dzisiaj, na przykład z mojego pokolenia, gdzie powiedzmy słyszy się o tych ZUS-ach, o tych wszystkich umowach i tam śmieciowych takich tam rzeczach, myślą sobie, nie wszyscy, bo niektórzy tak, niektórzy są tacy jak ja nie myślą. Ale inni na przykład sobie myślą, jak to wszystko zrobić, że jak będę miał 65 lat, to jak będę żył i w ogóle jakaś emerytura, fundusze i tak dalej, i tak dalej. Ja nie mówię, że to nie jest to ważne. Ale nie to jest najważniejsze. Nie o to w tym wszystkim chodzi, żeby już teraz myśleć o tym, co będzie za 50 lat. Bo widzicie się w pewnym aspekcie tu i teraz. Ale tu i teraz nie na takiej zasadzie, że żyj i rób co chcę. Ale tu i teraz ja się pokładam moją nadzieję w Bogu. Bo nie ma. Ja wiem, że zaufanie do Pana Boga jest takie bardzo osłuchane, okrzyczane i w ogóle ufaj, ale co to znaczy? To jest właśnie to, że cały ten ciężar, całe te problemy i te wszystkie warunki, które muszę spełnić, nie szukam w ludziach, w systemach, ale tak naprawdę pokładam w Panu Bogu. I to zrobi Noe. To też robi Pan Jezus. W takim układzie sił nie powinno być problemu z takimi jakby problemami. Ponieważ jeżeli będziemy przesiągnięci Słowem Bożym i jeżeli to wszystko będzie w nas żyło, to tak naprawdę w chwili tej konfrontacji z tym światem nie będzie z tym żadnego problemu. Bo będziemy wiedzieć, jak się zachować. Nie tyle co powiedzieć, ale jak się zachować, kiedy na przykład świat nas zaprosi na imprezę firmową, tak na marginesie nie zaprosi w czwartek, na jakąś parapetówę albo na jakąkolwiek inną imprezę. Ja nie chcę tak polaryzować tego problemu na takiej zasadzie, że idę, nie idę. Bo to nie o to chodzi. Możesz iść, ja każdy postępuje według własnego sumienia. Ale istota jest rzeczy taka, że ja wiem, jak należy postąpić. Że ja wiem, że jeżeli tam pójdę, to ja nie wiem, jak się będę zachowywał. Nie tak jak on, ale tak jak chrześcijan. I to są takie subtelności, na które może nie zwracamy uwagi, bo myślimy, że każdy z nas chciałby być jak apostoł Piotr od razu, prawda? Mieczem ciąć wszystko i nie ma problemu. Tylko, że jest to bzdura tak naprawdę, bo w życiu idziemy cały czas na kompromisy. Cały czas większość z nas chodzi na różnego rodzaju kompromisy. Udajemy, że pewnych rzeczy w naszym życiu nie ma, szczególnie wtedy, kiedy nas widzą, kiedy trzeba pokazać nasze życie, ale tak naprawdę idziemy wielokrotnie na kompromis. Gdybyśmy byli konsekwentni, okej, ale nie jesteśmy. No chyba, że tylko ja tak mam. Wtedy okej.
Bo to już mówisz, bo ten podałeś ten przykład. Wiemy, że jak powinniśmy się zachować, jak chrześcijanie, czyli jak? Możemy tego się określić?
Nie, ja tego nie określam. Bo gdybym zaczął to określać, to musielibyśmy wymieniać sobie w punktach różne rzeczy. A zawsze pojawia się ktoś, który powie coś więcej, albo coś mniej. Więc ja nie chcę w żaden sposób pokazywać tych punktów, jak to wydarzy z nami. Jeżeli jest nas Słowo Boże, jeżeli żyjemy z Bogiem, to wiemy, czy możemy pójść, czy nie. Bo są ludzie z tego świata kulturalni, dla których nie chodzi o to, żeby pójść i się tylko upić, a potem się chwalić, kto wybił, a są ludzie, którzy będą z sobą spędzać czas. I to nie ma w takich samych przypadków. Więc ja absolutnie nie chcę w żaden sposób pokazywać tej słusznej drogi, bo ja wiem, jaka jest, ale to jest moja droga. W moim otoczeniu. Każdy tutaj, myślę, mam nadzieję, podejmuje taką decyzję indywidualnie. Wracając do klubu. Jakuba, 4 rozdział, werset 4. Wierołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. I teraz jest w tym momencie to ten punkt, dla którego tutaj jesteśmy, a dla którego ja mam jeszcze ile czasu? Ok. To jest właśnie to. Ponieważ my sobie możemy definiować problem. Możemy sobie mówić i gdybać, co należy, czego nie należy, jak postępuje chrześcijanin, jak nie postępuje, ale apostoł Jakub mówi o pewnym zjawisku. Mówi o nieprzyjaźni wobec świata. I tylko to nam daje. Także tylko z tego musimy skorzystać. Czym jest zatem nieprzyjaźń ze świata? Czy ktoś kiedyś z was myślał, czym jest ta nieprzyjaźń? Podkreślam jedną rzecz. To jest z punktu widzenia chrześcijanina. Bo apostoł Jakub pisze do chrześcijan. I on mówi tak. Niech między wami nie będzie się... Nie bądźcie przyjacielami świata, tak? Okej. Okay. Co to znaczy? Czy ktoś kiedykolwiek z was o tym myślał? Tak. Ktoś myślał, fajnie. A co wy myśleliście w takim razie? Nie wiem, kto powiedział. Tak.
Nie, bo chodzi mi generalnie to, co ja mam pytanie.
Mój głos nie doszło.
Przepraszam, daję panu głos. Nie wiem, tak wyszło, bo... Chyba nic nie znaczy. Trzeba zapytać. Nie, dobra. Bo generalnie w tym pytaniu, które chciałem zadać, chciałbym też, żebyśmy jako chrześcijanie umieli sobie nazwać i wiedzieć konkretnie, jak mamy postępować. Fajnie, że możemy rozmawiać o pewnym mechanizmie, jak wygląda nasze stosunki w stosunku do różnych osób, które spotykamy na co dzień, ale jako chrześcijanie powinniśmy wiedzieć, jak się zachować właśnie na przykład w takich sytuacjach. Możemy sobie nie wymieniać, ale pewnie jestem przekonany, że każdy z nas jakby zaczął analizować swoje życie, no to byłoby zupełnie kontrast, nie? Czy ja bym tak się zachował, czy nie. Natomiast Biblia jasno określa, czym właśnie jest postępowanie światowe, świeckie. Na przykład to apostoł Paweł w liście do Kolosan, bo jak ktoś pyta, czy ktoś się zastanawia, to ja się zastanawiałem i ja postępowałem w liście do Kolosan w 3 rozdziale i w wersecie 8 tak mówi. 3:5-8. Myślecie wtedy, co w waszych członkach jest ziemskiego, przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złopożądliwość i chciwość wbrew bogobojności, z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście, kiedy im się oddawaliście. To znaczy, że kiedyś prowadziliście życie światowe, ziemskie, natomiast teraz to odrzućcie. Odrzućcie gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa swych waszych. I dalej wymienia, żeby się przeoblec z nowego człowieka, który się codziennie odnawia. I myślę, że to jest światowe zachowanie, takie, które widzimy na co dzień w innych, a my musimy to odrzucać w sobie. Czyli konkretnie wymienia apostoł Paweł, z czym my, jeżeli nie chcemy być świadomi, to co mamy odrzucić. Dziękuję.
No dobra, no ale nie mieliśmy tych elementów, a nie powiedzieliśmy przyjaźń.
Bo to jest nieprzyjaźń, jeżeli widzę w sobie, jeżeli ktoś mi załóżmy zwrócił uwagę, jestem zły, denerwuję się na to i nie zastanowię się nad tym, czy faktycznie ktoś może mieć, to znaczy, że ja mam w sobie ten świat, tego ducha świata. I ja muszę z tym walczyć, muszę się zastanawiać, że jeżeli chcę postępować jak Pan Jezus, który często przebaczał złe słowa, które były mówione przeciw niemu, to ja walczę sam ze sobą. Walczę z tym duchem świata, który nam jest
trudny. Okej, dobra. To jest jedna rzecz.
No to takie jest mocne pytanie. Też tak jak myślałem nad tym, to się zastanawiam, czy to, że takie cechy, które wynikają też z bycia chrześcijaninem. Ktoś jest pomocny, sympatyczny, miły i przez to jest na przykład lubiany w szkole. Czy to jest jakieś coś złego, że jest się lubiany wśród innych? To, że ma się jakiś tam dobry tam. Myślę, że nie to jest problemem. Problem jest wtedy też przyjaźń. Z przyjaciółmi się czujemy dobrze. Tutaj stajemy się jak gdyby częścią tych przyjaciół, upodobniamy się do siebie. I kłopot się pojawia wtedy, kiedy bardziej mi zależy na tym, żeby się czuć dobrze wśród takich osób, którzy tak naprawdę nie żyją z Panem Bogiem i ja się do nich dopasowuję. Wtedy, kiedy zależy mi na popularności, na tym, żeby na różnych etapach życia to są różne rzeczy, żeby być w klasie popularnym, żeby tam wśród dziewczyn czy wśród chłopaków, żeby mieć jakieś powodzenie, później, żeby jakiś odnieść, mieć w pracy, żeby też odnieść sukces, żeby ludzie mnie podziwiali, żeby być kimś. Jeśli to mnie zmienia, jeśli to przez to mój kontakt z Panem Bogiem słabnie, jeśli przez to zaczynam gdzieś kłamać, zaczynają się pojawiać czasami takie rzeczy, o których Tomek właśnie wspomniał, pójście do Kolosa. Jeśli to na mnie wpływa tak, że to mnie odciąga od Pana Boga, jeśli bardziej chcę, żeby moimi przyjaciółmi byli właśnie ludzie, dla których Pan Bóg jest gdzieś tam bardzo daleko, bardziej niż sam Pan, to jest moim zdaniem tak w skrócie wielkim przyjaciół.
Czy ktoś jeszcze o tym myśli? No, znaczy, nie do końca rozumiem się tam, to być może chciałbym to doprecyzować, bo Tomek powiedział, że tak, jeżeli ktoś wyraża o nas jakąś opinię, to powinniśmy, jakby ta opinia jest wiążąca, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Jeżeli ktoś powie o nas, że jesteśmy pijakami, to rzeczywiście tymi pijakami jesteśmy. Bo takie słowo mówiono o Panu Jezusie, że pijak, że jest żarło. Czy jest przyjacielem celników. Czy to znaczy, że on rzeczywiście był pijakiem? No bo wydaje mi się, że to jest za daleko idąca interpretacja. Zgadzam się z tym, co powiedział Dawid i z Łukaszem, że pewne mechanizmy, każdy z nas powinien zwrócić uwagę na pewne mechanizmy, które funkcjonują w tym świecie i to nas może stawić po stronie albo przyjaciół świata, albo nieprzyjaciół świata. A nie da się wybudować konkretnych sytuacji, że to jest zła sytuacja, bo podobnie jak i chociażby z wynikami techniki. Każda rzecz może być w dobrym celu wykorzystania. Może być w dobrym celu, mamy przykład dzisiaj, ale też ktoś powie, że te same rzeczy możemy wykorzystać do złych rzeczy. No i teraz, czy to da się jednoznacznie zdefiniować? Myślę, że podobnie z tymi mechanizmami. One są jasno i precyzyjnie określone i konkretne sytuacje, proszę, że możemy sobie my w ramach naszego sumienia ocenić, a myślę, że kto inny będzie sądził i osądzał te czyny. Ale nie da się tego punktować i zgadzam się tutaj z Łukaszem, że nie możemy sobie punktować, że spotkanie się z kimś, kto ma problem alkoholowy jest złą rzeczą. Zawsze. Dla tych, kto... Tak, ale ostatnio było.
Tak naprawdę zasługa Boży nigdy nie będzie przyjacielem świata. Jeżeli będzie spełniał wymogi Boże, to świat zawsze będzie go nienawidził. W porządku będzie chciał go pozyskać jako swojego. A jeżeli zobaczysz, że świat nie jest w stanie taką sobie pozyskać, to go znienawidzi za to, jak apostoł Piotr powiedział, że będę omawiać was ze względu na wasze postępowanie, bo nie czynicie tego, co oni czynią. Także tutaj przyjaźń ze światem z naszej strony byli najbardziej przyjaźni do świata, to nigdy nie jest to możliwe. Świat zawsze będzie nas tak naprawdę odrzucał, jeżeli nie będziemy z tym światem przy na kompromis. Bo tak się nam wydaje, że idziemy na kompromis, to wszyscy są bardzo sympatyczni, ładni. Ale jeżeli twardo trzymamy się pewnych zasad, a jeszcze głosimy, od razu następuje atak z tego świata. Oczywiście także tu nie ma takiej tolerancji z tym światem. I tak naprawdę to świat nas nienawidzi, a nie my świat. To jest tak odwrotnie. Ktoś tutaj, my się tylko z nim nie przyjaźnimy, nie układamy stosunków z tymi, którzy nie postępują właściwie do zasad Boga. Dziękuję.
To jest właśnie to, że gdybyśmy wzięli te zasady, które czytał Tomek z Tomka, w drugim rozdziale, tak? Trzeciego, pardon. To każdy z was istnieje pewne prawdopodobieństwo, że ktoś by z was powiedział, nie mam żadnego problemu z tymi rzeczami. Ale moim problemem jest to, że jak jest Wigilia w firmie u nas, to ja muszę iść na tą Wigilię, muszę, nie wiem jak to jest, zazwyczaj Wigilia firmowa polega na tym, czy ta opłatka czy nie ma, a jest jedno wielkie chłaństwo. I kto tam nie pójdzie, to powiedzmy po premii ma pojechane. Albo to jest w pierwszym kwartale, kiedy firma musi się zrestrukturyzować. Pewne osoby muszą odpaść, no to idziemy w to. To jest to, co powiedział tak. To jest kompromis. I możemy wymienić sobie te elementy, ale one zawsze będzie ich mam. Ja naprawdę, ja rozumiem, ale ja celowo chcę podnieść tą poprzeczkę troszkę wyżej. Nie mówmy o punktach, mówmy o zjawiskach. A jeżeli komuś z was naprawdę zależy, jeżeli komukolwiek z was naprawdę zależy na tym, żeby to chrześcijaństwo było prawdziwe, to do tych mechanizmów będziecie sobie układać, czy to życie na waszej uczelni, w szkole, w domu, w zborze, czy tak. Będziecie, z automatu to będziecie sobie podstawiać. I tylko jest inne pytanie. Pytanie jest tylko takie, czy jesteście uczciwi wobec siebie. Tylko i wyłącznie. Bo jeżeli jesteście, ok. A jeżeli udaje się, że nie ma problemu. I to co brat powiedział, jest bardzo kluczowe. Przyjaźń ze światem to jest pójść na kompromis. Z punktu widzenia chrześcijanina. Jeżeli widzimy pewne zjawiska, którym chcemy ulec, albo którym polegają wszyscy i my też, to tak naprawdę jest to lawirowanie między dwoma stronami. A nie ma chrześcijanin, nie ma takiej, znaczy ma taką możliwość, ale nie ma na to miejsca w życiu duchowym. Prosta sprawa. Czy chrześcijanin powinien być tolerancyjny? Czy tolerancja powinna być jednym z elementów naszego życia?
Nie.
To zależy, nie? No widzicie, no jest problem, nie? A to powinien być tolerancyjny, czy nie?
Nie. Rozumiem, że to zależy od sytuacji. Zależy do czego? Bo człowiek to nie powinien być tolerancyjny.
No ale powinien miłować innych ludzi, prawda? Reklamuje się jako świat bardzo tolerancyjny, który rozumie, akceptuje, nie krytykuje, idzie na układy, zawsze dla każdego jest miejsce. I efekt jest taki, że skoro tak, to my powinniśmy też przecież miłować braci, miłować ludzi, powinniśmy kierować się miłością, przecież nigdy w życiu. Więc na przykład idźmy na kompromis i skoro jest taki poziom, powiedzmy, homoseksualizmu, szeroko pojętego w tym wypadku, no to naprawdę nie powinniśmy za bardzo potępiać, bo miłość jest najważniejsza. A wiem, powiedziałem bardzo taką skrajność w naszym wydaniu jeszcze może nie ma miejsca. Ale ona się do ludzi wierzących mieli bardziej wkrada. I w tym wypadku idziemy na pewien kompromis. Jak ten kompromis wygląda? On wygląda w taki sposób, że jeżeli Pan Bóg ustanowi pewien poziom, jakiś tam poziom, to są zasady, które jego interesują. Reszta odpada. To my mówimy, ok, żeby było nas więcej, żeby było sympatyczniej, obniżmy to poziom. Popatrzmy na ten aspekt trochę po ludzku. Taka kombinacja między Panem Bogiem a człowiekiem prowadzi nas do tego, że właśnie idzie na ten kompromis. Kiedy tak naprawdę Pan Bóg, tak obrazowo mówiąc, Pan Bóg musi ustąpić dla człowieka. Nie, że człowiek musi się postarać, żeby do Pana Boga przyjść, tylko Pan Bóg musi ustąpić, czegoś zrezygnować, żeby człowiek do niego podszedł. Takie lawirowanie, bo tak naprawdę to się sprowadza tylko do tego, lawirowanie między dwoma stronami. No na przykład jesteśmy w zborze, tak? Fajnie siedzimy. Jest prawica i jest lewica, tak? Polaryzacja praktycznie wszystkich zborów. I teraz jestem po środku, a wybory przed nami. Więc trzeba jakoś, wiecie, te 3/4 zrobić. I teraz jest bardzo prosty, a ja mam swoje zasady, jakieś tam swoje zrozumienie, swoje podejście. Więc teraz, jeżeli powiem to, co myślę, albo jak myślę, to komuś z was się nie spodoba. Ewentualnie mogę zrobić tak, że wszyscy będą do mnie zakochani. Ale wtedy Ewangelia Łukasza przestrzega nas, 6 rozdział, bardzo, bardzo wyraźny werset. 6 rozdział, werset 26 mówi, że biada wam, gdy wszyscy ludzie dobrze o was mówić będą. Tak samo bowiem czynili fałszywym prorokom ojcowi. A więc sklepianie nawzajem, sklepianie ciał powoduje to, że tak naprawdę co chcesz usłyszeć, to ja powiem, ale tobie zawsze to, co przecież powiedziałem. I efekt jest tego taki, że można zadać sobie pytanie, kogo my się bardziej boimy, Pana Boga czy ludzi? I wtedy, wtedy się boimy ludzi. Bo wtedy mówimy, Panie Boże, Ty zrozumiesz wszystko, ale oni nie zrozumieją. I w takim wypadku schodzimy zupełnie inni. A potem Jan próbuje nakreślić pewne zjawiska odnośnie tego kontaktu ze światem. I tak ewangelista Jan, ale nie ewangelista Jan. Jan w pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale pierwszego listu Jana apostoł mówi tak. To jest 15:17. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości. Bo wszystko, co jest na świecie, i teraz mniej. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia nie jest z Ojca, ale jest ze świata. I świat przemija nas pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, Pana wie. Apostoł Paweł nakreśla pewne drogi, jakimi świat nas może zapraszać, nazwijmy to tak. Są tylko te trzy drogi i do tych trzech dróg jakby wszystko to nasze takie indywidualne życie jest w pełni dostosowane. I teraz w zależności od tego, w czym mamy słabość, czy w ciele, czy w oczach, czy ogólnie w życiu, tam pójdziemy. I tam powinniśmy się, na tych drogach powinniśmy się szczególnie strzec. Pokrótce, kiedy mówimy o pożądliwości ciała. Pożądliwość ciała to jest pewne zjawisko, które wypływa z naszego wnętrza. To znaczy, to jest tak, to są takie nasze ukryte pragnienia, takie ukryte dążenia, które są tam gdzieś głęboko schowane przed wszystkimi, ale one nami rządzą. I trzeba być uczciwym powiedzieć o tym, że na tym etapie to jest, powiedzmy, szeroko pojęta seksualność. Tylko, że my mówimy tylko to. Ale jeżeli, ja mówię to przeciwko, wiecie, to ja mówię o konkretnych przypadkach. Natomiast Nikt nie mówi na przykład o obżarstwie. Nikt nie mówi, znaczy no, bardzo mało się mówi. Na przykład o pijaństwie. A to tak naprawdę są rzeczy, które są tam ze środka wypływają. To są rzeczy, które, o których możemy powiedzieć dobre, złe, ale zasada jest prosta. One, jeżeli one nami rządzą, jeżeli nie na zasadzie ja chcę, ale ja muszę i ja temu ulegam, to w tym wypadku jest porządliwość ciała. W tym wypadku ciało ewidentnie pożąda przeciwko duchowi. W pierwszym liście Piotra apostoł zaznacza myśl 14 i 15 rozdziału. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Nie w myśleniu, że jesteście wami, ale w postępowaniu waszym bądźcie świętymi, ponieważ napisane świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I apostoł daje za fundament nie to, że wiecie, Pan Jezus powiedział, my tak postępujemy, tylko Pan Jezus mówi wprost. Bądźcie święci nie dlatego, że my mówimy, ale dlatego, że Bóg jest święty. I to na tym fundamencie i na tym autorytecie apostoł buduje swoją myśl. Czyli cały majestat Pana Boga został teraz postawiony na szali i my z drugiej strony jesteśmy i będziemy porównywani z Panem Bogiem, a nie z postępowaniem, czy porównanie się do jakichkolwiek innych ludzi. W takim aspekcie nie chodzi tutaj o pewne zjawiska, ale chodzi tutaj o te nasze najskrytsze, najgłębsze pragnienia. Kiedy mówimy o porządliwości oczu, to już mamy zupełnie inną, co innego na myśli, taką przeciwność na zewnątrz. Znaczy nie to, co w środku, ale to, co na zewnątrz, czyli to, co jest ładnie opakowane, to, co jest, to, co ładnie się świeci, to, co ładnie wygląda. A środek wstępnie nie obchodzi. Tym samym jakby kluczem szatan próbował skusić Pana Jezusa w Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale. Świetnie znany werset, który mówi, że w 8 wersecie znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. I rzekł mu, to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokój. Pan Jezus będąc na tej górze i widząc to, co szatan mu daje, widział co? Widział chwałę, widział władzę, widział możliwości, widział to, że jest królem tego świata i widział, widział takie to, co nas kręci tak naprawdę. Najczęściej władzę, potęgę, moc, profity z tego płynące. Tylko on, będąc Synem Bożym, widział jeszcze coś więcej, widział te drugie dno. On spojrzał na to z drugiej strony, że to tak naprawdę jest proste i to jest nic nie warte. Że to jest fajne tu i teraz i nie ma co ukrywać, że posiadanie różnych rzeczy tu i teraz jest fajnie i niesie dla nas dużo profitu. Ale w perspektywie zbawienia, czy w kontekście życia wiecznego, tak naprawdę to jest nic nie warte. Bo tak naprawdę to jest szatańskie, a są inne rzeczy boskie. Często jest tak, że dajemy się temu porwać. Dajemy się porwać temu, co jest piękne i zewnętrzne. Prosty przykład. Jeżeli na przykład chodzi o mojego partnera życiowego, z mojego punktu, partnera. A co? Będę egoistycznie mówił z męskiego punktu widzenia. Każdy facet jest. Chyba, że tylko jest tak. Żeby ta nasza druga połówka miała nogi od ziemi do samej szyi. I jeszcze parę innych walorów, takich, które o, super, byłoby fajne. Znaczy, ja też nie stawiam tego, żeby już było i nie wolno, tylko jeżeli się kierujemy tym tylko i mówimy, że patrz, jak on jest super, jaki ma posag, jakie ma... chodzi o pieniądze, posag, w sensie, co wkłada do małżeństwa. I w ogóle te inne takie profity, no to o, super. Możemy się pochwalić i jeszcze czym się pochwalić. No i co z tego, jeżeli nie ma duchowego życia? Znaczy, sam zakładam, że jesteś duchowym. Ale co z tego, jeżeli nie ma nic w tym człowieku w środku, z czym można byłoby przyjść do Boga? I co mi po tych nogach? Nie ma żadnego przełożenia. Inna rzecz jest taka, no fajnie byłoby mieć jakiś taki super dom, super samochód i zainwestować to. Wtedy można braci zapraszać, bo nie można zaprosić braci do mieszkania 50 metrów, tylko do 60 metrów. No bo trzeba się pokazać w ogóle, nie? Fajnie. I to wszystko na zewnątrz wygląda super, ale z tej z drugiej strony, ile nas to kosztuje? Ile kosztuje to nas zaangażowania, sił? Ile to nas kosztuje takiego ewidentnie duchowego życia, takiego odejścia od pewnych norm w imię tego, żeby na zewnątrz było ładnie tylko. I wiecie, to niesie z sobą pewne realne jakby przełożenie, bo musimy coś zainwestować. Musimy z czegoś też wyjmować. Niestety doba ma tylko 24 godziny. I możemy wybrać, że albo będziemy inwestować w Boga, albo będziemy inwestować w świat. Nie ma możliwości kompromisu. Jeżeli ktoś myśli, że się da, to kolejny mi chciałbym obalić. I wcześniej zrozumiecie, że nie ma sensu w to inwestować i nie ma sensu w ogóle tak nawirować, tym lepiej dalej. Bo ja nie chcę powiedzieć to, że każdy, kto jest bogaty i ma piękną żonę, czy tam wspaniałego męża, to jest zły i niedobry. To nie o to w ogóle chodzi. Chodzi o to, jakie mamy pragnienia. I chodzi o to, jak bardzo angażujemy się, żeby uzyskać to, co nasze oczy by chciały. Cała reszta, no przecież też może być to darem od Pana. No, nie o to chodzi w tym wszystkim chodzi. Natomiast przekonuje nas o tym Jakub, nie Jakub. Tak, w innym przypadku przekonuje nas o tym Jakub w czwartym rozdziale, kiedy już mówimy nie o pożądliwości oczu, ale już mówimy o, jak to mówi Jakub, o pysze życia. Popycha życia to w tym wypadku jest takie połączenie tych dwóch elementów, o których mówiliśmy, i dodanie jeszcze jednego. Akceptacji, czy też inaczej, poleganiu tylko na samym sobie. Jakub w czwartym rozdziale mówi o pewnych braciach, którzy zajmują się biznesem, tak można powiedzieć. W tym czwartym rozdziale tej procesu oni mówią o biznesie. Oni ich karci, bo oni mówią tak, zrobimy tak. Zainwestujemy tu, przeniesiemy tu, pójdziemy tam, zrobimy to i to. A oni mówią w szesnastym rozdziale tak. Wy natomiast chlebicie się przechwałkami swoimi. Wszelka tego rodzaju cierpliwość jest zła. O co tu chodzi? Ja jestem fajny. Mi się uda. Jestem najlepszy. Wszystko jestem w stanie zaplanować. Nad wszystkim panuję. Bóg mi jest niepotrzebny. No bo tak. Kasę mam. Pozycję mam. Władzę mam. Albo jak tylko nie dążę. Po co mi jest Bóg potrzebny? I pycha życia prowadzi nas do tego, że tak naprawdę wynosimy się ponad te normy, które Bóg nam dał, czy tą pozycję, którą Bóg nam dał, bo Bóg dał nam suwerenność, jak no, że dał, no, sami sobie wzięliśmy, a nam zamiast słuchać, to zrobił po swoje, mówiąc teraz jakby człowiek ma teraz pewną suwerenność, ale człowiek nie jest ponad pewnymi zjawiskami. I prosta rzecz, od tysiącleci człowiek próbuje zapanować nad przyrodą. Nie ma takiej opcji. A mimo wszystko jest próba. I nie wynika to z tego, że Pan Bogu coś nie wyszło i musimy naprawić pewne rzeczy. Chodzi o to, że my chcemy tą władzę. Ja mówię tutaj z natury człowieka. Chcemy tym rządzić. I stawiamy się w centrum punktu widzenia. To jest bardzo fajne zjawisko teraz we współczesnej muzyce chrześcijańskiej. Jak bierzemy nasze śpiewniki, czy jedne, czy też drugie, to tam zazwyczaj się śpiewa Pan Bogu. Że jest dobry, że dziękujemy Mu, prosimy o coś, albo Go chwalimy. Natomiast jeśli weźmy na przykład współczesną muzykę chrześcijańską, albo wiecie, taką współczesną, którą na YouTubie można posłuchać, to tam jest człowiek. Że człowiek jest dobry, że idzie do Pana Boga, albo że grzeszy, albo że żałuje. Po prostu człowiek jest w tym pewnym. I widzicie, w taki subtelny sposób przekłada się to, czym żyje świat. Tak inaczej troszkę, tak delikatniej, bo przecież kiedy mówimy o aniele światłości, o szatanie jako aniele światłości, to nie ma w zasadzie takiej, że ma przyjść diabeł, przedstawić się i powiedzieć, teraz będę was zwodził. No to jest parodia. Ale to chodzi o to, że w czasach ostatecznych Kościół ma być przez szatana gnębiony od środka, nie od zewnątrz. Od środka ma być jak zaraza wykaczać wszystko i wszystkich i coraz szersze kręgi zadawać. Bo tak naprawdę, kiedy my mówimy o świecie i o naszej relacji ze światem, to tak naprawdę mówimy o relacji, komu będziemy służyć. Czy Panu Bogu, czy szatanowi. Prosta myśl. W liście, w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, tego listu, apostoł Paweł mówi w czwartym rozdziale tak, wersety 3-4. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest zapis kurzy kino, w których Bóg tego świata zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Jak to jest? Kiedy na samym początku powiedzieliśmy sobie, że świat to są uczynki, to znaczy, że my pewne rzeczy akceptujemy. I my pewne rzeczy chcemy w naszym życiu wykonywać. Jeżeli my żyjemy według pewnej normy, to my w bardzo taki niewidoczny i nie tak jaskrawy i jasny sposób tak naprawdę hołdujemy wartością, których upodobaniu ma szacunek Pani. I tak naprawdę, ja nie chcę tutaj mówić, że jesteśmy od razu czcicielami szatana, ale tak naprawdę idziemy według tego klucza, który nam zaproponował. I jeżeli są ludzie, którzy są w tym totalnie pochłonięci, totalnie zanurzeni, to tak naprawdę oni nawet o tym nie wiedzą, ale mogą być pod swoim szatanem. Dlatego apostoł Paweł właśnie w tym miejscu mówi, że są pewni ludzie, którzy nie ujrzą światła Ewangelii. Dlaczego? No nie dlatego, że Bóg rzucił monetą i albo się uda, albo się nie uda, chce go, albo nie chce, tylko ci ludzie są pod wpływem zupełnie innych mocy. Zupełnie innego klucza. I tam, z racji tego, że jesteśmy suwerenami, Bóg nie może wejść, bo ludzie nie widzą tego. A przynajmniej to nie jest czas na to, żeby człowiek robił coś żeby Bóg robił coś za człowieka. To człowiekowi, jeżeli jest niewygodnie, jeżeli zobaczy, że te wartości, którymi on żyje, są na niego złe, odrzuci je, no to wtedy może się przybliżyć do Boga. Ponieważ tak naprawdę to nie chodzi o kwestię kilku uczynków. To nie chodzi o kwestię tego, czy ja będę miał znajomych w świecie, czy nie. Tu chodzi o kwestię, komu chcemy służyć i z kim walczymy. W liście do Efezjan w 6 rozdziale Paweł konfrontuje nas w 11 wersecie. Przywiejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli postać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z ojcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w kręgach niebieskich. A więc nie na zasadzie takiej, że musimy wytępić tych złych i niedobrych chrześcijan, lawirujących, ewentualnie ludzi z tego świata, ale tak naprawdę musimy walczyć bezpośrednio z wpływem szatana. Bo grzech w takim wypadku nie jest przyczyną. Grzech jest skutkiem. Mój grzech w tym wypadku jest skutkiem temu, że ja hołduję zupełnie inną wartością. I stawiając sprawę w taki sposób, możemy albo wszystko wygrać, albo wszystko przeżyć. Ostatnia rzecz z wersetu jakże znanego z listu do Rzymian, z 12 rozdziału tego listu, a wersetu 2. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Bardzo lubimy ten werset, dlatego, że tu jest napisane nie upodobnijcie się do tego świata. Mało kto wie tak naprawdę, co to znaczy, bo rzadko kiedy się mówi o takich konkretach, jak my dzisiaj, znaczy mam nadzieję, że wszystko. Lubimy czytać, żeby rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre i miłe i doskonałe, ale nie akcentujemy, czy może nie czytamy tego, że apostoł Paweł mówi przyjmijcie się przez odnowienie umysłu. Nie na zasadzie takiej, że robiąc pewne rzeczy, albo ich nie robiąc, będę dobry albo zły. Tylko ograniczamy się tego. Bo ja na przykład mogę nie grzeszyć, ale mieć grzech w sercu. Pan Jezus mówi tutaj fajny przykład o cudzołóstwie. Nie dotkniesz jej nawet. Nawet do niej nie podejdziesz, nie odezwiesz się. Ale pomyślisz sobie, to już jesteś tak samo, jakbyś dajujesz właśnie do niej potrzeb. I tak samo jest tutaj, w tym wypadku, że to nie jest kwestia uczynku bądź nieuczynku, tylko i wyłącznie kwestia uczynku bądź nieuczynku, ale kwestia tego, co ja mam w sercu, co ja mam w środku i jakimi wartościami chcę się kierować i jakie wartości jakim wartością chce hodować. I tak jak mówię, świat to są pewne reguły, pewne zasady, pewne normy i w naszym wydaniu jak my się powinniśmy do tego ustosunkować, to albo to robimy, albo nie. I tak naprawdę wybieramy, komu chcemy służyć, albo Bogu, albo szatanowi. I wiecie, to nie jest kwestia taka, że chrześcijanie dobre to jest jedno piwo, a świat to są trzy. Bo to nie o to chodzi, żebyśmy tutaj w ten sposób na to patrzyli. Że słuchanie muzyki, takiej poezji klasycznej śpiewanej to jest fajne. Natomiast rocka, czy popu, albo może jest polo, to jest złe. Bo każdy do tego musi podejść indywidualnie. I możemy zbudować pewne algorytmy, możemy zbudować pewne reguły, ale zawsze musimy do nich podejść indywidualnie. I tak jak, bo to już nie są te czasy, kiedy Bóg rozmawia z całym narodem. To są te czasy, kiedy Bóg rozmawia indywidualnie z jednostką. I każdy z nas podejmuje świadomą decyzję, albo za nim idziemy, albo za nim nie idzie. I w takim jakby aspekcie musimy wiedzieć, że z pewnych rzeczy trzeba poświęcić, że z pewnych rzeczy trzeba zrezygnować i hołdować zupełnie innym wartościom. Nie tylko na zasadzie, że zgadzam się z tym, albo się nie zgadzam, ale na zasadzie, że będę tak żył, będę postępował, jak dałem sobie na początku, nie to się robi, tylko od niedzieli.
Dziękuję bardzo.
Nie jest z tego posłuchać, tej świadomości, bo nie będziemy za te ciekawe lekcje, ale się też zastanawiałem. Kilka takich miałem refleksji, jak słuchałem tych przemyśleń Łukasza. Ja osobiście tak mi się jakoś skojarzyło z wersetem, nie wszystko mi wolno, ale wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne, wszystko mi wolno, ale ja się nie dam zniewolić. I tutaj trochę, ja się zgodzę z tym, co pani powiedział. Na pewne rzeczy musimy mieć jakieś zdanie. Że na przykład muzyka, nie wiem, na przykład ta dyskopuła czy jakakolwiek, ona może nie być zła, ale na przykład taka satanistyczna, czy jakaś taka, która obraża Pana Boga, czy na przykład, która jest samo przekleństwa, wydaje mi się, że powinniśmy konkretnie zadziałać. W innych być może trzeba kierować się jakimś sumieniem i dlatego też zgodzę się z Łukaszem, że powinniśmy mieć umieć jakiś taki prawidłowy mechanizm. To tak samo jest na lekcjach, nie wiem, fizyki czy matematyki, że pan profesor najpierw ten wzór, jaki tam pokazuje, jak się go oblicza, daje jakieś takie przykładowe zadanie i na tej podstawie musimy zrozumieć, jak powinniśmy te zadania rozwiązywać. One się różnią, tych zadań może być miliony, bo zmieniają się liczby, zmieniają się jakieś dane, ale musimy wyrobić sobie taki instynkt, może ktoś nazwać zmysł Chrystusowy, który nam będzie mówił, co jest dobre, a co jest złe. Każdy może mieć troszeczkę inaczej, ale najlepiej jest te sumienie wzbogacać, żeby one były prawidłowe przez czytanie, przez rozmawianie z innymi, przez patrzenie na doświadczenia innych, czy ktoś może nam dzielić się z nami pewnymi swoimi przeżyciami. Jakkolwiek to byśmy nazwali to światowe, czy to byłoby ta porządliwość ciała, oczu, pycha żywota, pewne jakieś działania na zwyczajność tego świata, to ja tak ostatnio sobie włączyłem taki link od osoby znajomej, gdzie taki młody człowiek robi eksperyment. Wlewa Coca-Colę do garnka i sobie grzewa to. Pokazuje, uświadamia. To myślę, że to każdy dobrze zna, jaki jest tego rezultat, ale po tym doświadczeniu, po tym podgrzewaniu tej Coca-Coli widać, co powstaje z Coca-Coli. Gdybyśmy wodę podgrzali, jak tam teraz podgrzewa, no to ona tam część wyparuje, nie będzie, ale woda zostaje. Natomiast Coca-Cola po kilku godzinach robi się taka jak smoła gęsta. To jest cukier przepełniony barwnikami, aromatami, on jest czarny, to jest jest naprawdę może nieładny, ale to jest syf taki, jak się to widzi. A my to pijemy. I to jest taka gęsta, taka smoła normalnie. Też cuchnie, bo to się przypala. I tego jest kilogramy, które wylewają do tych soków. To nie tylko Coca-Cola, ale Coca-Cola może taka najbardziej popularna. I chyba każdy to próbował. Podobnie jest z grzechem. Grzech jakby prawda. Woda i Coca-Cola to tak przyrówna, bo to nieładnie, ale do prawdy, do takiego czegoś, czego oczekuje nas Pan Bóg, a to też czegoś, co nam oferuje świat, taki grzech. I popatrzcie, jak to jest. Tyle lat żyjemy, uczymy się, wchodzimy na nabożeństwo, czytamy Pismo Święte, rozmawiamy z innymi, a cały czas tam sięgamy po Coca-Cola. Ja to mówię też obrazowo. I chociaż wiemy już, ja na przykład osobiście postanowiłem po tym filmiku, że już nie będę więcej tylko Coca-Coli. No i jakoś tam przez ten miesiąc trwało, a też przyznam, że kiedyś tam jakoś tam była jakaś oferta, że kup dwie Coca-Cole tam czerwo, bo podobne to jest. No i jakoś piję jedno, a druga teraz cały czas leży tam sobie. I to jest podobnie, możemy przyłożyć się do grzechu. Jak poznamy już, poświęcimy się, to jest też trochę do nawrócenia. Zrozumiemy, że pewne rzeczy są złe i nie powinniśmy takich robić, bo tego oczekuje nas Pan Bóg, tego oczekuje nas Chrystus, który na nas zmali, przyjęcie którego. Natomiast ten grzech, jak to powiedział Pan Bóg do Kaina, że ten grzech, on czyka tam u progu swoich drzwi. I właśnie, jest tak kolar, on tam siedzi, no i tak, no kurczę, na raz zmarnuje się. No i tutaj takie nasze działanie. Ostatni raz, nie wiem, będę plotkował, już potem nie będę, już potem będę siostrę bardzo miłował, będę odwiedzał, a ostatni raz powiem, bo coś tam nabroiło. Inna taka sytuacja. Ile wytrwałem z Coca-Colą? No wytrwałem miesiąc czasu. Byliśmy ostatnio z chłopakami na takiej wycieczce poza Polską, wyjechaliśmy i no patrzymy, Coca-Cola Light. Ktoś widział takie coś? Taka nowość? Coca-Cola zielona etykietka. Nie jakaś tam ta light srebrna, czy zwykła czerwona, tylko light. No i już tak człowiek musi spróbować, bo coś nowego, no. Coś ciekawego. A prawda, nie wiem, ja osobiście smaku jakiegoś innego nie czułem. A to samo jest, te same składniki, zresztą po szwedzku, ale tam się domyślałem, tam cukier, cukier jakiś tam. I te same grzech, tylko inaczej powinno etykietą. I ładny, i coś nowego. I tak samo jest w naszym życiu. Ten świat nam pokazuje coś nowego. A spróbuj to. A zobacz, raz. A to wszystko uzależnia. Uzależnia jak te wszystkie kurczaki z pierwszych, które też nie chcę i już staram się tego. Ale to też trochę nawiązuje do tego, do tych artykułów, które też się ukazują w tej wędrówce o tym pokarmie Bożym. Czy rzeczywiście my jemy, my posiłkujemy się tym pokarmem Bożym, ze Słowa Bożego? Czy to nam świat oferuje? Filozofie, różne takie rzeczy, które nie są sprawdzone, które pokazują, że tak naprawdę no, to nie mamy dowodu, że rzeczywiście Pan Jezus był, że Pan Jezus żył, bo to było ileś tam tysięcy lat temu. Ale to jest właśnie to, co nam ten świat zamyka te nasze oczy. Dlatego pamiętajcie o tym, o tej Coca-Coli, ona może tak śmiesznie to zabrzmiało, ale to niech Pan pokazuje, czy rzeczywiście my wracamy do tych samych rzeczy. Bo każdy ma sumienie, każdy ma jakiś zmysł sposobny z tych, którzy się poświęcili, z tych, którzy się nie poświęcili. Teraz do nas należy to, czy my będziemy wracać do tego. Czy my jak zobaczymy, że to jest brzydkie, to czy my będziemy korzystać tylko z wody prawdy, czy będziemy też chcieli trochę tej Coca-Coli, trochę tej smoły, która może nie jest widoczna do naszych oczu, ale ona takie spustoszenie robi, a wiemy, jakie robi te cukier, nadmiar cukru w naszym organizmie. Bardzo dziękujemy i też rzeczywiście, no, pamiętajmy o tym, jak rozwiązywać te zadania, bo nie zawsze mamy możliwość odnieść się do pewnych rzeczy. Czasami jeszcze są nowe rzeczy, dlatego miejmy tu na uwadze te słowa Łukasza, które tutaj, te wersety, które nam cytował z Pisma Świętego, żebyśmy pamiętali o tym, że jednak te rzeczy świeckie, one nie idą w parze z przyjaźnią z Panem Bogiem. I to, żebyśmy nie to, żeby Pan Bóg starał się do nas dojść i przyjmie to oko na pewne rzeczy, tylko żebyśmy my odrzucili pewne rzeczy, i my szukali Jego na co dzień, na każdy dzień. Teraz zakończymy. Zanim się pomodlimy, też powiem, że to może po modlitwie już ogłosimy to. Tylko powiem, że zdjęcie w ogóle będzie prawdopodobnie po obiedzie. Czy ktoś ma z Was jakiś aparat taki, nie taki jak ja, w kurnicy? Sławy, czy ktoś ma jakiś lepszy aparat taki fotograficzny? Byśmy mogli sobie zrobić zdjęcie, czy będziemy czekać aż po obiedzie? Dobra.
Ja mam.
Masz tak? Masz aparat. Okej. To jeżeli jest możliwość, to możemy po modlitwie zrobić zdjęcie takie grupowe tutaj pewnie. I jeszcze odnośnie tego czasu Bożego zorganizowanego, to też po modlitwie tutaj powiemy sobie. Jedną pieśń może. Jest to pieśń od...
Dziewięć.
Dziewięćdziesiąt dziewięć, numer pieśni.
Panie Boże, prosimy Cię w szczególności za wszystkimi, którzy są w chorobach, cierpieniach. Proszę, wspieraj ich, bądź z nimi, błogosław. Za wszystko Ci, Panie Boże, jeszcze raz dziękujemy, a to wszystko przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen.